Życzę dobre popołudnie wszystkim i tak jak już na początku wakacji czy na końcu szkolnego roku mówiłem, że miałem na sercu, miałem na myśli to, aby dokończyć Księgę Nehemiasza. Dużo na niedzielnych nabożeństwach wspominaliśmy odbudowę murów. Ten temat ma wielką łączność i z tą cestą obnowy dla naszego zboru. Ten Nehemiasz, ta obnowa tych murów jest właśnie takim pewnym wzorem, że jest możliwe z tej sytuacji, która była w wielkiej biedzie i wielkim pohambieniu, można na nowo wybudować funkcją, społeczność, która potrafi funkcjonować. Tak jak Zbyszek już tutaj naznaczył, jak kiedyś, tak i dzisiaj, stale jest tutaj nieprzyjaciel, który chce kraść, zabijać, który jest kłamcą. I trzeba się jakimś sposobem bronić. Trzeba wybudować jakieś te mury, wsadzić pewne bramy, aby nastawić bezpieczne życie. Trzeba po prostu mieć jakiś szczyt, który będzie nas chronił. Oczywiście ten temat chcemy widzieć właśnie w tym duchowym znaczeniu, że rzeczy, które są zburzone, które mają dziury, to Bóg zawsze miał takie pragnienie, aby były naprawione, aby w tych wyłomach nie mógł ten nieprzyjaciel wstępować i być niebezpieczeństwem dla ludzi, którzy chcą żyć. Podczas budowy tych murów ten nieprzyjaciel był na zewnątrz. Sprawiał kłopoty. Słyszeliśmy o Sanbalatowi, który wiele razy chciał zastraszyć, chciał zatrzymać tą naprawę tych murów. Ten nieprzyjaciel, jemu się nie udało zatrzymać. I tutaj brat Sławoj w jednym swoim kazaniu podkreślał, że w chwili, kiedy były gotowe te mury, to znowu na te okoliczne narody, na tych ludzi, którzy nie życzyli narodu izraelskiemu, że na nich legł znowu taki strach, taka bojaźń, że ten autorytet narodu izraelskiego podniósł się w oczach tych okolicznych narodów czy szczepów, które tam w pobliżu mieszkały. Ale szatan, kiedy nie może zaatakować z zewnątrz, to próbuje rozłożyć z wewnątrz. Mury były wybudowane, ale socjalne rozłożenie tych ludzi, którzy właśnie pracowali na tej naprawie, się pogorszyło. Byli tacy, którzy podczas właśnie tej budowy, nie mogąc pracować na poli, nie mogąc siać zboże, tak, a mając wielką rodzinę, tak zadłużyli się. Nawet niektórzy musieli zastawić nie tylko swój majątek, ale swoje dzieci, aby zyskać wyżywienie. A znowu inni, na niekorzyść tych słabszych, wzbogacili się. Kiedy Nehemiasz słyszał narzekanie tych ludzi, to się bardzo rozgniewał i mówił, jak możecie wewnątrz narodu, jak możecie w tej jednej rodzinie wykorzystywać to, że ktoś jest słabszy, ktoś jest uboższy. Jeszcze dzisiaj wrócicie wszystko, coście sobie przywłaszczyli od swoich braci. Jeszcze dzisiaj wrócą do swoich domów wszyscy niewolnicy i zrównacie to, to te socjalne różnice. Dlatego, że to była bardzo taka citliwa zależność, która mogła tą społeczność bardzo mocno rozłożyć. Nehemiasz był tym garantem tego, że chciał wyleczyć. Odbudowa tych murów była trudna sprawa, ale trwała krótko, 52 dni i była dokończona ta sprawa. Wsadzone były bramy, byli postawieni ci odźwierni, to znaczy ci, którzy uważali na to, kto wchodzi, kto wychodzi, kiedy te bramy są zamknięte. Ustanowił lewitów, śpiewaków, ustanowił swojego brata jako starostę miasta Jeruzalem, aby była ta sprawa pod człowiekiem pełnym zaufania. I zaczęły się te socjalne warunki lepszyć. Ale stale pozostawało to jedno ważne pytanie, które dzisiaj chcę postawić przed nami. Mury są gotowe, ale co dalej? Co dalej? Jeszcze powiem, że tych ludzi, którzy wrócili z Babilonu, których policzył Nehemiasz, którzy właściwie tam mogli mieszkać, za tymi murami było 42 tysięcy, plus jakieś tam przeszło 7 tysięcy sług czy niewolników. To było mało. I Nehemiasz pisze, że tam było bardzo dużo miejsca, bardzo dużo wolnego miejsca. I było potrzebne, żeby ci ludzie się rozmnażali i napełniali to miasto, aby było ono mocniejsze. Jeżeli byśmy to porównali, to z Egiptu wychodziło 600 tysięcy mężów, którzy byli zdolni walczyć. Czyli to była przeszła milionowa armia ludzi, która wychodziła z Egiptu i podróżowała przez tych 40 lat po pustyni. Kiedy Dawid obliczył swoich żołnierzy, to doliczył się na liczbę 1 300 000 żołnierzy. I Pan Bóg go za to bardzo ukarał, że chciał znać tą całkowitą liczbę. Była to olbrzymia liczba, tylko żołnierzy. I teraz po tych 70 latach wraca taka nieznaczna grupa, 42 tysięcy ludzi, aby znowu zacząć budować naród, który miał się powiększać. Mury gotowe, ale co dalej? Będę czytał z 8 rozdziału Księgi Nehemiasza, od pierwszego wiersza i w takiej troszkę skróconej formie byśmy mogli przejść przez ten rozdział, dlatego że tutaj znajdziemy odpowiedź, co było dalej. Dlatego, że to pytanie jest ważne i dla nas. Nehemiasz 8, od 1 wiersza. Zgromadził się tedy cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną i uproszono Ezdrasza, pisarza, ażeby przyniósł księgę zakonu Mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. 3 wiersz. I czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa, wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli rozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. 5 wiersz. Ezdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce, odpowiedział: Amen, amen. Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. A lewici, wyjaśniali zakon ludowi, który stał w miejscu. I czytali z Księgi Zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, tak że zrozumiano to, co było czytane. Wtedy Nehemiasz oraz Ezdrasz i Lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu: dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu, nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud, słuchając postanowień zakonu, płakał. I rzekł do nich: idźcie, najedzcie się tłustego jadła, napijcie się słodkich napojów, udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. 13 wiersz. Następnego dnia zgromadzili się naczelnicy rodów całego ludu oraz kapłanów i lewitów u Ezdrasza, pisarza, ażeby dokładnie poznać postanowienia zakonu. I znaleźli przepis w zakonie, jaki Pan nadał przez Mojżesza, że w czasie święta, w 7 miesiącu, synowie izraelscy mają mieszkać w szałasach i że należy ogłosić i obwołać po wszystkich ich miastach i w Jeruzalemie: wyjdźcie w góry i przynieście gałązki oliwne, gałązki sosnowe, gałązki mirtowe, gałązki palmowe oraz gałązki z drzew liściastych, aby pobudować szałasy, jak jest napisane. Wyszedł więc lud i przyniósł i pobudowali sobie wszyscy szałasy, czego synowie izraelscy nie robili od czasów Jozuego, syna Nuna, aż do tego dnia. Toteż zapanowała bardzo wielka radość. I czytano z Księgi Zakonu Bożego codziennie, od pierwszego aż do ostatniego dnia. I obchodzono to święto przez 7 dni, 8 zaś dnia odbyto uroczyste zebranie zgodne z prawem. Tak tutaj czytaliśmy o pewnej odnowie duchowej społeczności narodu izraelskiego. To, co jest tutaj takie pociągające, jest to, że właśnie nie było to tak, że Nehemiasz albo ten starosta dał rozkaz, aby się zgromadzili wszyscy, że będzie się czytać zakon Mojżeszowy, ale oni sami zapragnęli, prosili Ezdrasza: chcielibyśmy, abyś nam czytał. Zrobili sobie na to ten czas. I zgromadzili się cały lud do jednego na jednym wielkim placu. Wiemy, że w jedności jest siła. Nie czerpali każdy z jakiegoś tam zdroju, co by mogło służyć do obnowy, ale zjednoczyli się wszyscy. Mężczyźni, kobiety, wszystkich generacji, ludzie, którzy byli zdolni już rozumieć temu, co było napisane w zakonie Mojżeszowym. I przez pół dnia Ezdrasz razem ze swoimi pomocnikami, których było 13, na pewnym podwyższeniu czytali ten Mojżeszów zakon. Myślę, że to nie sprawił żaden człowiek, ale że sprawiła to Boża moc, ale też i te warunki, przez które przechodzili już od tego początku, kiedy Nehemiasz przyszedł i kiedy zaczynali odbudowywać mury. Kiedy sobie uświadomił nie tylko jeden czy kilku mężczyzn, ale kiedy ci ludzie sobie uświadomili, jaka zmiana nastała w tym narodzie, kiedy były zburzone te mury, a kiedy te mury już były zaczęły funkcjonować. Kiedy nie mógł tam wejść każdy, kiedy tam nie mogły być jakieś nocne wyprawy, ale kiedy w tym mieście ta logistyka, te zakony zaczęły funkcjonować tak, jakby miały. I to po prostu sprawiło chęć, zachęciło posunąć się dalej. Posunąć się w ten sposób, aby słyszeć zakon. Musimy sobie uświadomić, że nie mieli takie biblijki, jak mamy my, że nie mogli se wieczór czy rano siedmyć i każdy sum poczytać. Nie mieli internetu, A więc ta jedyna możliwość, tych świtków też nie było wiele, była właśnie zgromadzić się, aby w jednym czasie, na jednym miejscu, aby mogli skorzystać z tych odczytów, które robił Ezdrasz. I to była naprawdę uroczysta chwila. Dlatego, że kiedy Ezdrasz zaczął czytać, to wszyscy ci ludzie powstali. Powstali na szacunek przed tym Bożym Słowem, przed tą Biblią, która w tym czasie była właściwie Torą, pięcioksięg Mojżeszowy. Może go nawet kompletny nie mieli, ale oni powstali, aby oddać w ten sposób szacunek. Ezdrasz uwielbił Boga, a ludzie się pokłonili aż do ziemi i zaczęli płakać. To była naprawdę duchowa atmosfera, kiedy zaczęto czytać Boże Słowo. To jest ta różnica pomiędzy książkami, a pomiędzy Biblią. Ona, Boże Słowo, przemawia do ducha człowieka. Jeden przyjaciel ze zboru z Cieszyna mówił mi, kiedy oddałem życie Jezusowi, kiedy właściwie po raz pierwszy w życiu zacząłem czytać Biblię, to kiedykolwiek zacząłem ją czytać, to zacząłem płakać. I trwało to przez jakiś czas. My, którzy wyrośliśmy właściwie od pieluszek z Biblią, to nawet nie umiemy to sobie wyobrazić, tą zmianę, tą różnicę, kiedy po tylu latach ten naród znowu słyszy Mojżeszowe przykazania, znowu słyszy to, co jest napisane w tym pięcioksięgu. Nie tylko ten Ezdrasz czytał, ale byli tam lewici, było ich 13, plus ci pomocnicy Mojżeszowi. Zaraz robili pewien komentarz, zaraz robili pewien wykład, żeby wszyscy zrozumieli to, co tam było napisane. Teraz od poniedziałku w naszym zborze będzie przebiegać taka letnia szkoła biblijna. Nie wszyscy młodzi studenci mogą studiować teologię, ale przez wakacje jest dobra okazja, aby ci, którzy interesują się studiowaniem Bożego Słowa, którzy chcieliby zażyć coś podobnego jak ci ludzie tam wtedy, tak mają okazję, zgłosili się. My mamy tą okazję, aby ten pierwszy rocznik tej szkoły, letniej szkoły biblijnej, aby mogliśmy organizować tutaj w tych naszych prostorach. I jeżeli sobie wspomnicie, możecie się modlić. Jeżeli przyjdziecie na jakąś przednaszkę do południa, myślę, że nikt was nie wyrzuci. Ale właśnie celem tej letniej szkoły jest zachęcić młodych ludzi, aby zamiłowali się do Bożego Słowa. Aby przeżyli coś, co i tutaj przeżyli ci ludzie, dlatego że ci Ezdrasz, Nehemiasz mówili, nie musicie płakać, nie płaczcie. Dlatego, że ten zakon Mojżeszowy nie jest jako ciężki obowiązek. Nie jest to jako coś, co by miało působić tylko na wasze emocje. To jest coś, co jest o wiele mocniejsze. To jest nasza wielka radość. I zalecili im, żeby chyba po tym dopołudniowym czytaniu, aby szli do swoich domów, aby sobie przygotowali uroczyste jedzenie, jakieś słodkie picie, aby ci, którzy mają więcej, podzielili się z tymi, którzy nie mają i radowali się. Aby to była uroczystość, aby to była sławność w całym tym narodzie. I tutaj chyba na trzech miejscach w tym ósmym rozdziale jest napisane, że oni naprawdę się radowali i cieszyli się. Dlatego, że tam, gdzie zażyjemy wielką radość, tam o wiele, o wiele więcej wspominamy takie chwile niż tam, gdzie musimy płakać. A tak się mi to bardzo podoba, że właśnie Boże Słowo związane jest z wielką radością, z wielkim odkryciem czegoś, co człowieka napełnia szczęściem, napełnia wdzięcznością. A później w 13 wierszu czytaliśmy, że na dalszy dzień zeszli się ci odpowiedzialni, przełożeni jakichś mniejszych grup i dokładnie studiowali i odkryli, że właśnie w tym 7 miesiącu, który się rozpoczął, że zakon mojżeszowy mówił, żeby mieli obchodzić święto Sukot, święto namiotów. Wiecie, to jest to, że kiedy przystępujemy do Bożego Słowa jako do czegoś, skąd naprawdę chcemy czerpać informacje, tak mam to doświadczenie, że Boże Słowo bardzo konkretnie przemawia. Jakoby to było pisane do mnie. Że w sytuacji, kiedy może nawet nie wiemy, co robić, co dalej, otwieramy Boże Słowo i tutaj mamy jasny nawód, który mu zrozumiemy. Dlatego, że Boże Słowo jest żywe, a Duch Boży ożywia go do mojej sytuacji, do mojego życia. I to są wspaniałe chwile, które naprawdę napełniają nas radością i możemy powiedzieć: Panie, dzięki Ci. Jestem Ci wdzięczny za to, że otworzyłem to Boże Słowo, a że ono tak konkretnie mówi do mojej sytuacji, do dzisiejszego czasu. I oni zwołują i zachęcają tych ludzi, aby szli i zrobili sobie to święto namiotów, tak jak go kiedyś robili, kiedy wyszli z ziemi egipskiej. Aby sobie przypominać, że Pan Bóg się o nich troszczy, że Pan Bóg pobłogosławił ich plony, że mają co jeść, że mają dostatek wszystkiego, a że są swobodni, że już nie są jako niewolnicy w Egipcie, ale że mogą się radować jako swobodni ludzie, o których troszczy się Bóg. I zrobili sobie z tych gałązek te namioty i przez 7 dni mieszkali w tych namiotach, nie mieszkali w domach. I każdy dzień południa słuchali Boże Słowo. To czytane Boże Słowo, to rozważane Boże Słowo, byli wielce napełnieni radością. W tym 17 wierszu na koniec czytamy: to też zapanowała bardzo wielka radość. Radość ze zakonu mojżeszowego. To była naprawdę duchowa obnowa. Za tydzień powiemy sobie, gdzie to pokraczowało dalej, do czego to zmierzało. Ale dzisiaj, chcąc podsumować to, co przeżywał ten naród za czasów Ezdrasza, Nehemiasza, to były przede wszystkim dwie rzeczy. Że Pan Bóg ich chronił, chociaż byli w różnych sytuacjach, chociaż byli tak długo na wygnaniu. Pan Bóg ich ochraniał. Pan Bóg ich ochraniał przy budowie tych murów, aby mogli ich dokończyć. Pan Bóg ich ochraniał i w ten sposób, że porozumieli, że muszą sobie wzajemnie pomóc, że muszą sobie wzajemnie odpuścić długi, wrócić to, co wyciągnęli ci może sprytniejsi, ci mądrzejsi od tych prostszych ludzi, ale też zrozumieli, że Bóg chce ich nadal prowadzić dalej. Że On będzie ten, który będzie pokazywał kierunek. Wiele razy, kiedy się modlimy, to prosimy Pana, aby nas ochraniał. A to drugie nie wspominamy, bo ten kierunek sobie chcemy torować sami. Ale Bóg chce połączyć te dwie rzeczy. On mówi: ja Cię będę chronił, ale zarówno chcę Cię prowadzić, chcę Ci dawać kierunek do Twojego życia. A jeżeli prosisz tylko o ochronę, tak ta modlitwa jest tak trochę chora. Ta modlitwa jest niekompletna. I właśnie chcę was zachęcić, aby czytając Księgę Nehemiasza, szczególnie tą drugą połowę od tego ósmego wiersza, od ósmego rozdziału po ten rozdział dwunasty, abyśmy widzieli właśnie to, że Pan Bóg ich jakimś sposobem prowadził. Prowadził ich do duchowej obnowy. Ale zaczynało to tym, że się zakochali do Bożego Słowa, że się z Nim zaznajomili i że widzieli Go jako zdrój zmian, które nastąpiły w ich życiu. Ciekawe było, że właśnie to święto Sukot przestali obchodzić już za czasów Jozuego. I od tego czasu, aż do czasu Nehemiasza, zapomnieli na to święto. Przypomnieli sobie, kiedy zaczęli tak dokładnie czytać Boże Słowo. Zachęcam was. Jeżeli chcemy się posunąć dalej, jeżeli chcemy zostać w jedności, studiujmy dokładnie Boże Słowo. I ono będzie nam pokazywać smier, a ono też będzie i taką duchową ochroną, abyśmy wiedzieli, że nie jesteśmy sami tu na tym życiu, ale że płaci ten 23 psalm, którym dzisiaj brat Zbyszek rozpoczynał i to zebranie. On jako nasz pasterz będzie z nami i będzie nas prowadził i nie opuści nas przez całe życie. Amen.